byłem dzieckiem, to kiedyś podziękowałem mojemu ojcu za coś, co zrobił, co mi bardzo, nawet nie pamiętam, co to było, ale pamiętam, że byłem bardzo wdzięczny i wyraziłem wdzięczność swoją. Ale ku mojemu zaskoczeniu powiedział, że nie muszę dziękować. Tak jakby dzieci nie musiały dziękować swoim rodzicom. Ale myślę, że nie miał racji. Myślę, że warto uczyć się i każdemu wyrażać wdzięczność. Oczywiście rodzice troszczą się o swoje dzieci, bo są rodzicami. Nie robią tego za dziękuję. Ale miło, kiedy dzieci przychodzą i tulą się i odwzajemniają swoją miłość. Jest po prostu miło. My nie robimy jako rodzice po to, żeby ktoś nam podziękował. Nie robimy po to, żeby ktoś się przytulił. Ale lubimy wdzięczność. Lubimy, kiedy ktoś okazuje tak, jak umie. Dzieci nie kupują nam złotych zegarków ani nowych samochodów. Dzieci nie kupują nam domów, żadnych drogich prezentów, bo przecież nie o to nam chodzi. Chodzi nam, miło nam, kiedy po prostu się przytulą, albo narysują krzywą laurkę, albo coś po prostu zrobią od siebie. Jest to po prostu miłe. Lubimy wdzięczność. Słowo Boże mówi nam, że nasz Bóg lubi wdzięczność. Lubi, żeby okazywać Mu dziękczynienie. Zaskakujące jest, że Bóg lubi wdzięczność, a okazywanie wdzięczności jest dobre dla nas samych. Więc okazywanie nam, ludziom wierzącym, wdzięczności dla Boga jest miłe dla Boga i dobre dla nas, a więc jest zbawienne pod każdym względem. Tak czy inaczej, Bóg zna nasze potrzeby, zanim je wypowiemy. Wie o tym, czego nam będzie potrzebować, czego będzie nam brakować naprzód. I każde dobro pochodzi od Niego. Nawet wcale te niewymodlone, niewybłagane. Nawet te, które nie ma nic wspólnego z Kościołem, ani ze służbą w Kościele. Premia czy podwyżka. Może po prostu wyzdrowienie. A może nawet, kiedy nie wyzdrowiałem, ale zostałem otoczony troską z każdej strony. Okazało się, że mam rodzinę i mam przyjaciół. To jest wielka łaska. Niektórzy chorują w samotności. Każdy dobry dar wstępuje od Boga, u którego nie ma zaćmienia. Jakub tak o tym pisze. Wszelki datek i wszelki dar doskonały wstępuje z góry do Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Wszystko dobro, które człowiek doświadcza, wierzący i niewierzący. Bo Słowo Boże pokazuje nam, że Bóg daje swoje dobro nie tylko wierzącym, ale i niewierzącym. Jego dobro przenika ten świat w niezasłużony sposób. Jest dobry, choć wcale ludzkość na Jego łaskę i na Jego dobroć nie zasługuje. Kiedy zasiadasz do stołu, kiedy masz talerz pełen jedzenia również, i to jest darem. Kiedy w seminarium ludzie narzekali na jedzenie, narzekali na stołówkę, ja siadałem i zamykałem oczy i w głębi serca mówiłem: dziękuję Ci Boże za to jedzenie. I nie było w tym nic duchowego, takiego jakiegoś, że ja byłem bardziej duchowy niż inni. Była po prostu trzeźwa kalkulacja. Zawsze myślałem, nawet takiego bym sobie nie ugotował. A mam, nie gotowałem, zasiadam pod nosem, podane, pozmywane. Za co nie dziękować? Może nie zawsze najsmaczniejsze, no ale bez przesady. Może nie jest to Mariot, ale no nie jest to tak beznadziejne, jakby wynikało z tego narzekania, które słyszę. Więc tak czy inaczej, kiedy inni narzekali, ja byłem wdzięczny i syty odchodziłem od stołu. Każdy z nas stoi przed świadomym wyborem dziękczynienia albo narzekania. A że narzekanie jest naszą narodową dyscypliną sportową, to tym bardziej musimy przyłożyć się i koncentrować na tym, aby składać Bogu dziękczynienie. Mogę patrzeć na to, czego nie mam. Jaki bym chciał być, a nie jestem. Co chciałbym mieć, a nie mam. Gdzie jestem, zamiast tego, gdzie chciałbym być. ale mogę złożyć Bogu dziękczynienie. To mój wybór, co chcę widzieć. Chcę widzieć, czego mi brakuje, czy chcę widzieć, dostrzegać to, co mam. Jedna z sióstr z tego kościoła, która już w podeszłym wieku ze względu na stan zdrowia nie może przychodzić do nabożeństwa, powiedziała kiedyś bardzo zasmucona. Takie pytanie, ona nie jeden raz zadawała to pytanie, wielokrotnie, dlaczego tak mało ust otwiera się z dziękczynieniem na nabożeństwie. I mówiła, czy nie wyspali się w wygodnych łóżkach? Albo czy nie mieli co napić, albo co zjeść? Może nie mają się w co ubrać, idąc na nabożeństwa? Wszystko traktujemy to za coś oczywistego. Ale człowiek, który w swoim życiu zaznał biedy, człowiek, a ona taką była osobą, człowiek, który pewnego dnia kładł się spać i życzył sobie śmierci ze względu na biedę, której doznał, bo ów człowiek pomyślał sobie, że dzieci będą miały lepiej w domu dziecka, bo będą miały państwową opiekę. To jest tak źle. Człowiek chyba musi doświadczyć czasem, jak może być, żeby doświadczyć to, co ma. Pewna kobieta z innego miasta, kiedy sprzątano po niej piwnicę, okazało się, że trzeba było ciężarówkę, duży samochód, żeby to wszystko wyciągnąć z piwnicy. Ona była taką ogarnięta manią zbieractwa. Ale to miało jakieś swoje uzasadnienie głębokie bardzo. Przeżyła okupację. Przeżyła głód. Wiedziała, co to jest nic nie mieć. Dlatego zachowywała na czarną godzinę. I tak już jej zostało, że trzeba zachowywać na czarną godzinę dużo rzeczy. I tak oto cała piwnica okazała się pełna wszystkiego na czarną godzinę. Ale chyba jej się nie dziwi, gdy pomyśla, że człowiek nie jeden dzień, ale tygodniami cierpiał głód. I kiedy człowiek raz przeszedł przez coś takiego, to myśli, że chce zabezpieczyć swoją przyszłość, żeby już nigdy, nigdy czegoś takiego nie doświadczyć. W 2008 był kryzys. Wszyscy trąbili o kryzysie. Jest źle, bo jest kryzys. Ale czy ktoś tak naprawdę w tym kraju nie położył sobie kotleta, nie posmarował sobie chleba masłem? To takie kryzysy mamy. Płaczemy dookoła, że jest kryzys, że jest źle. Ja oczywiście rozumiem, nie jestem naiwny, rozumiem, że jakie skutki ma kryzys globalny, ogólnoświatowy, ale i rozumiem, czy przynajmniej potrafię sobie wyobrazić, co to oznacza. Ale dla prostego człowieka, tak na dobrą sprawę, to taki kryzys, że nawet bezdomni w tym kraju, nic nie robiąc podczas kryzysu, mogli pójść na Niegoleskich albo gdzieś tam po prostu i dostać, i nie być głodnym, nic nie robiąc. Chyba trzeba naprawdę przejść przez trudny czas, żeby zrozumieć, czym może być kryzys. Kiedyś miałem kryzys w swoim życiu. I to jest... Dzisiaj nie potrafię sobie nawet wyobrazić, że tak może być. Naprawdę, wydaje mi się, że to nie byłem ja. Kiedy zostało mi kilkanaście złotych do końca miesiąca. Kiedy kupiłem herbatę za 80 groszy i okazała się nie do wypicia i byłem taki wściekły, że mogłem kupić za złoty 30, bo przynajmniej bym się napił, a tej nie byłem w stanie wypić. I przeżyłem, bo mój kolega miał 2 kilo masła orzechowego i mogłem sobie robić kanapki do woli, a czasem spotykałem rektora w seminarium, już nie stołowałem się, ale mówi, to co panie Wojno, no obiadek zapraszam, chce pan? Oczywiście, że chcę. I mogę powiedzieć i mogę się zastanawiać, dlaczego tak było. Modliłem się. I nawet była taka sytuacja, że wyciągnąłem swoje pieniądze, chciałem ostatnie przez wiarę wrzucić, na położyć, na ofiarę rzucić. Ale gdzieś w sercu myślałem, przyszły takie myśli mi do głowy, że to mogą być ostatnie pieniądze, za które będę żył. I cofnąłem swoją rękę. I rzeczywiście były. Udało mi się potem pożyczyć jeszcze parę złotych, ale to naprawdę tam, nie wiem, z 50 złotych. To są niewyobrażalne rzeczy. Wróciłem mając 68 kilo. To jest waga dla mnie dzisiaj nie do wyobrażenia, ale tak było. Ale Bóg się zatroszczył. Nie mogę powiedzieć, że się nie zatroszczył. I pamiętam, że to masło orzechowe i pamiętam, że rektor seminarium, który zapraszał na obiady, kiedy go spotykałem, Bóg się zatroszczył. Nawet jeśli musiałem trochę mniej jeść niż jadłem. I to zaskakujące, ale apostoł Paweł powiedział, że jest wszędzie we wszystkim wyćwiczony. Umie i głód znosić, i dostatek, i obfitować. Jest we wszystkim wyćwiczony. Pan Bóg go przeprowadził przez to. To było dobre ćwiczenie dla niego. Więc może dla mnie to tak naprawdę nie był żaden niedostatek, tylko po prostu takie ćwiczenie. Czasem nasze życie po prostu przychodzi przez takie ćwiczenia, żeby się wyćwiczyć, żeby nie zapomnieć. Żeby nauczyć się. Paweł mówi, we wszystkim jestem wyćwiczony i umiem w jednym położeniu dziękować i w drugim położeniu dziękować. A kiedy był w lochu w Filipii, na samym dole, w najciemniejszej części, mógł zastanawiać się, dlaczego nie jest w wygodnym łóżku, a jego ręce i nogi są spętane. Ale zamiast tego zaczęli głośno śpiewać pieśni, zaczęli głośno wielbić Boga. I jestem pewien, że to była ich świadoma decyzja, że nie mieli żadnej melodii na piosenkę tak po ludzku, że nie mieli nastroju po ludzku, że to nie było tak, że siedzieli tam i uśmiechali się, bo było super, że to tak fajnie od czasu do czasu sobie w dybach posiedzieć, w ciemnym lochu i nie wiadomo, co z tobą będzie. To była świadoma decyzja. W tym najczarniejszym dniu postanawiam, że będę wielbić Boga, że będę składać Mu dziękczynienie. Wiemy, że Bóg odpowiedział na to. My wiemy, że Bóg przyznał się na to, a oni nie stracili rozumu, bo też w tej historii intryguje mnie, że oni nie stracili rozumu, że jak te drzwi, bo powstało trzęsienie ziemi, drzwi się otwarły, to oni nie wybiegli z okrzykiem hurra, tylko zostali tam i zrozumieli, że tak naprawdę nie chodzi o ich wybawienie, tylko chodzi o łaskę. Te drzwi otwarte to nie były otwarte drzwi dla nich. To były otwarte drzwi dla Ewangelii, do serca strażnika. Potrafili ponad... Bo to jest... Potrzebowali wybawienia, kiedy otworzyły się drzwi i oni zobaczyli, że to nie są drzwi do wyjścia, tylko drzwi do serca strażnika. A więc pozostali dalej przy trzeźwym umyśle. Bardzo, bardzo trzeźwym osądzie sytuacji. To zawsze jest kwestia wyboru. Mogę narzekać, a znajdzie się wiele powodów do narzekania. Zawsze. Nie wiem jak wy, ale nie muszę daleko szukać. Po prostu wstaję i w 30 sekund mogę wynaleźć 30 powodów, dla których mogę narzekać. I co mi się nie podoba i co chciałbym, żeby było inaczej. Nie muszę wysilać się. Muszę wysilić się, żeby znaleźć 30 powodów, dla których chciałbym oddać Bogu chwałę. To jest zawsze kwestia wyboru i zawsze punktu widzenia. Po prostu Paweł nakazywał te wszystkie troski codzienne, te wszystkie powody do smutku, te wszystkie ograniczenia, choroby, wszystko przynosić w modlitwie, w błaganiach z dziękczynieniem. Błaganiach z dziękczynieniem. Ta postawa jest miła Bogu, ale tak naprawdę jest dobra dla nas. Bo dziękczynienie zawsze, jak powiedziałem, jest miłe Bogu i dobre dla nas. Jest miłe Bogu, bo Bóg lubi miłą woń, pieśni, modlitwy, wdzięczności płynącej z serca. Dobre dla nas, bo rozświetla mroki rozpaczy i pomaga nam widzieć sprawy we właściwy sposób. Potrafi zmienić perspektywę. Jest takie angielskie powiedzenie, taka gra słów. Ona po polsku nie brzmi ładnie, ale ktoś powiedział, when outlook is bad, try uplook. Tak? Czyli po prostu, kiedy To, na co patrzymy, tak, jest, wydaje się złe. Spójrz do góry. Tylko, że outlook i uplook to są podobne słowa. Nie patrz tylko na to, co zewnętrzne, ale wtedy spójrz w górę. Nie, żeby się zmieniło sytuacja, ale żeby zmieniła się perspektywa. Ktoś zapytany po angielsku powiedział, i to jest też gra słów, jak się czujesz under this circumstances, czyli po prostu jakby pod wpływem tych okoliczności, a on mówi, czuję się dobrze over this circumstances. Tak? Czuję się dobrze ponad tymi okolicznościami. To jest znowu gra słów. Okoliczności są nie najciekawsze, ale ja ponad tymi okolicznościami czuję się dobrze, patrzę w górę, mam inną perspektywę. Ta ziemska jest nie najlepsza, ale ta niebiańska jest znacznie inna. Paweł miał taką perspektywę niebiańską i może dlatego on potrafił wiele znieść. Paweł, jak wiemy, wiele zniósł dla Jezusa. Wiele cierpiał. Wiele zniewag. Wiele problemów, niebezpieczeństw w postach, w niedosypianiu. Nawet jego własne ciało wystawiało go na upokorzenie. Zamiast być w wygodnym łóżku, wsadzony po raz kolejny do więzienia. Za każdym razem bez żadnego powodu z jego strony. Nie zrobił nic, nigdy nic złego. Kiedy przyjeżdżał do zborów, słyszał o problemach w kościołach, a kiedy dochodziły go wieści z innych kościołów, które założył, okazało się, że jak zdążył wyjechać, to przyjechali ludzie, którzy próbowali wywrócić jego kościoły i nawrócić jego nawróconych. Ale zwróćmy uwagę, przeczytajmy list za listem apostoła Pawła. On za każdym razem zaczyna: dziękuję Bogu, błogosławię Boga, jestem wdzięczny Bogu za to i za tamto. Bo on nigdy nie stracił perspektywy. On miał więcej powodów do narzekania niż ty i ja. Więcej. Więcej niebezpieczeństw, więcej trudów. Więcej problemów. Więcej ludzi tryskających goryczą jadem na niego, podważających jego apostolstwo, podważających jego dzieła. Ale kiedy czytasz list do Efezjan, jego ta niebiańska perspektywa wypełnia jego serce i zaczyna uwielbieniem dla Boga i Ojca, Jezusa Chrystusa, który ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Wybrał nas przez nałożeniem świata, w miłości przeznaczył nas dla synostwa. Dał nam odkupienie przez krew Jezusa Chrystusa według bogactwa Jego łaski. Zwróćmy uwagę, kiedy Paweł rozpoczyna listy, albo gdzieś nie brakuje mu dziękczynienia i uwielbienia. To nie było serce, które jakby zastygło w goryczy. Wiecie, że niektóre serca zastygają w goryczy. Jak serce zastyga w goryczy, to i buzia zastyga w goryczy. Przyjrzyjcie się czasem ludziom. Moje dzieci są na etapie, to Magda może potwierdzić, że bardzo często słyszę: to jest nie fair, to jest nie fair, to jest nie fair, to jest nie fair, ale to jest nie fair! Jedna i druga. To jest nie fair. Ja muszę rozpakować zmywarkę, a ona wczoraj coś tam zrobiła, a ja muszę odkurzyć, to jest nie fair. To jest zabawne wszystko. Gorzej, jak przechodzimy przez życie z miną, to jest nie fair. A myślę, że jak już tak z pół życia przejdziemy z miną, to jest nie fair. To potem patrzysz na tą twarz i ona już ma tą... Jakby ktoś dłutem wyrył w tej twarzy. To jest nie fair. Takie po prostu... Taka mina, taka straszna, taka... Może mężczyzna przystojny, a kobieta ładna, ale mina taka jakaś ta... Ktoś dłutem wyrył tą taką wściekłość i to... Takie właśnie, że nie podoba mi się wszystko, co jest wokół mnie. No, jak jest fajnie, to mi się nie podoba. Apostoł Paweł miał wszelkie powody, żeby taki być. Ale jego listy są ciepłe. Jego listy są pełne uwielbienia i dziękczynienia. Nie ma w nich wściekłości ani żalu dla Boga, który dopuszczał pewne rzeczy w jego życiu. My wiemy, że Bóg, że Boga irytuje ciągłe narzekanie. Szczególnie, kiedy jest nieuzasadniony. Kiedy otacza nasze życie łaską. Może nie tak, jak sobie wyobrażamy. My pamiętamy Izraelitów, którzy szli przez pustynię. Bóg chciał im zaprowadzić. Wiecie, że przez tą pustynię to można szybko przejść. Pewnie w tydzień by ją z marszu przeszedł. Może trochę, no może 2 tygodnie, dajmy na to, z dziećmi jak idą. To te z Egiptu, tam gdzieś pod Jerozolimę, to nie jest daleko. No może powiedzmy z 2 tygodnie niech ludzie idą piechotą. Ale nie 40 lat. Bo mam takie wyobrażenie, że ta pustynia była tak wielka, że oni 40 lat szli i nie mogli zajść. Ale nie szli 40 lat dlatego, że to było daleko. Ale oni szli dlatego, że Bóg powiedział i zirytował się na nich. I to w psalmach zostało powtórzone. Byłem pewny, że sobie go wydrukowałem, ale nie mam. To jest psalm 95. Już zaraz go otworzę. Może od 6 wersetu. Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz. Klęknijmy przed Bogiem, który nas uczynił. On bowiem jest Bogiem naszym, mamy ludem pastwiska Jego i trzodą Jego ręki. Obyście dziś głos Jego usłyszeli. Nie zatwardzajcie serca waszego, jak w Meriba, w dniu pobytu w Masa na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi, doświadczali mnie, chociaż widzieli dzieło moje. Przez 40 lat czułem odrazę do tego rodu i rzekłem, ten lud błądzi, serce mi nie zna dróg moich, dlatego przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do mojego odpocznienia. Bardzo twarde słowa. Bóg chciał im dać wybawienie. Bóg chciał im dać ziemię. Ale oni narzekali. Ciągle im nie pasowało. Oczywiście, że po ludzku można by znaleźć wiele powodów do narzekania, bo jeść przez szereg dni to samo nie jest najprzyjemniejsza rzecz w życiu, ale to jedzenie, które mieli, dawało im wszystko, czego potrzebowały ich organizmy. Ich buty się nie zniszczyły i nie zabrakło im wody, choć może czasem wydawało im się, że tej wody nie ma, ale Bóg prowadzi ich w takie miejsca, że pewnego dnia, kiedy rozpaczali, że nie ma wody, Bóg kazał Mojżeszowi przemówić do skały, a on uderzył nią, chyba zamiast przemówić do niej. A i tak czy inaczej wytrysnęła z niej woda. Ta skała tam była, ona Bóg jej nie zrobił. Chociaż niektórzy potem uważali, że ona wędrowała za nimi, ale ona tam była. Ona tam zawsze była. Bóg wiedział, gdzie jest zaopatrzenie. Chociaż oni tego nie wiedzieli. I ich narzekanie ich zirytowało do tego stopnia, że powiedział, że to całe pokolenie od pewnego wieku w górę po prostu ich ciała zasłają pustynię, ale nie wejdą do ziemi obiecanej, bo ma już dość tego narzekania. Oni widzieli Jego chwałę, oni widzieli Jego dzieło, oni widzieli takie dzieła, gdzie po prostu ludzka myśl przechodzi. A wychodząc, te wszystkie plagi egipskie, to morze, które się rozstąpiło i ta chwała, którą widzieli te przepiórki, wszystko. Widzieli Bożą chwałę, ale ciągle narzekali. I Bóg miał dość tego narzekania. Więc jest to negatywna lekcja, której powinienem się nauczyć, żeby nawet kiedy jest wiele powodów do narzekania, oczywiście nie o to chodzi, żeby gwałcić samego siebie i gwałcić swoje emocje, ale chodzi o taki prawdziwy punkt widzenia. Boży punkt widzenia. Kiedy jest wiele rzeczy, które nam się nie podoba, jest wiele rzeczy z Bożej łaski, którymi nas otacza. Kiedy sytuacja ma się naprawdę źle, muszę pamiętać, że nie jestem jak ludzie, którzy nie mają nadziei. Mam nadzieję. Moja nadzieja jest w Bogu, który zaprasza mnie do wieczności, który zrobił wszystko, żebym w tej wieczności znalazł razem z Nim, który dał mi to za darmo, bo ktoś za mnie zapłacił, bo ktoś za mnie oddał życie, bo ktoś za mnie wycierpiał i zakosztował piekło. Kiedy Jezus przechodził przez wioski między Samarią a Galileą, wyszło naprzeciw Niego 10 trędowatych. I oni, widząc Go z daleka, krzyknęli: Mistrzu, zmiłuj się nad nami. Jezus powiedział: zawróćcie i pokażcie się kapłanom. I gdy szli, zostali oczyszczeni. Tylko jeden z nich wrócił, żeby podziękować Bogu, i był Samarytaninem. Jezus się rozejrzał i zapytał, gdzie jest tych 9. Znaczy, że On oczekiwał, że ludzie podziękują Mu. Że to nie jest, że należy im się to uzdrowienie jak psu zupa. Ale przyszedł tylko jeden i był Samarytaninem. A Samarytanie byli pogardzani. Oni byli pod ludźmi dla Żydów. Oni byli gorszymi ludźmi. Wiecie, że jak szli Żydzi pobożni w cudzysłowie z Jerozolimy do Galilei, to mijali Samarię łukiem. Bo jak znamy geografię Izraela, to Samaria leżała między Galileą a Judeą. Normalnie ludzie szli po najkrótszą drogą, a ci duchowi mijali łukiem. Jezus powiedział: wy pobożni, pośród tych, z tych 10, pośród których był jeden niezbyt pobożny w waszym mniemaniu, tylko on potrafił się właściwie zachować. Potrafił podziękować. Ci pobożni byli tak podekscytowani, że zapomnieli, z jakiego powodu to się stało. Często po prostu jesteśmy tak podekscytowani, że zapominamy. A innym razem uważamy, że pewne rzeczy się po prostu nam po prostu się dzieją i tyle. I fajnie, wszystkim się dzieją, nam też się dzieją. I dlatego super. Kiedy niedawno występowaliśmy w przetargu, pomyślałem sobie właśnie, pomodliłem się, że dobrze by było, Boże, żebyśmy wygrali przetarg. Mamy robotę, ale przydałby się jeszcze, więc nie wygraliśmy. Kiedy właśnie dzień roboczy chylił się ku końcowi, wpadł mail, że jednak wygraliśmy, a byłem pewien, że widziałem ofertę niższą. Powiedziałem: no, dziękuję Ci, Boże, ale tak po prostu pomodliłem się, dziękuję, że jednak wygraliśmy ten przetarg. Tak po prostu przechodzimy nad tym, idziemy dalej. Życie się toczy. Ale Jezus chce, żebyś wrócił. Stało się, wróć i podziękuj. Tak jak ten Samarytanin, on wrócił i podziękował, więc wróć i podziękuj. Jezus lubi wdzięczność, ale ta wdzięczność jest dobra dla ciebie samego, żebyś pamiętał, od kogo przychodzi każdy dobry dar dla twojego życia. Każdy jeden. Bogu miła jest modlitwa dziękczynna. Bogu miła jest pieśń chwały. Miłe jest Bogu westchnienie z dziękczynieniem, z podziękowaniem. Ono jest dobre dla nas. Ale wielokrotnie też było takim momentem, które wprawiało Bożą rękę. To zaskakujące, ile mamy historii związanych z dziękczynieniem, które powodowały, że właśnie wtedy Bóg zaczął działać. Pamiętacie sytuację, w której Izrael musiał stanąć wobec ludzi przewyższających ich potęgą, liczbą. Oni wystawili śpiewaków, bo oni powiedzieli, i tak nie mamy szans, i tak nie mamy szans. Więc możemy tylko do Boga się modlić i Boga prosić o rozwiązanie. Oni stanęli do walki, ale w pierwszym rzędzie postawili śpiewaków. Nie zdążyli nawet dobyć miecza, bo kiedy zanucili pieśń, że Bóg jest dobry, jak zaśpiewać w takiej sytuacji, że Bóg jest dobry? Kiedy stajesz naprzeciwko armii licznej jak piasek morza, a ty patrzysz, że twoje szeregi bardzo szybko się kończą i one nie są po horyzont, tylko bardzo blisko ostatni człowiek. Kiedy zaśpiewali pieśń chwały, Bóg sprawił, że ich przeciwnicy sami napadli na siebie nawzajem, a oni tylko patrzyli. Więc uwielbienie wprawiło Bożą rękę w ruch i ono wielokrotnie wprawia Bożą rękę w ruch. Działy się niezwykłe rzeczy. Bóg jest Bogiem łaski. Ja wiem, że Bóg prowadzi nas przez trudne chwile. I czasami trzeba wiele wiary i trzeba wysiłku, żeby jednak oczy podnieść ku górom, kiedy to, co na zewnątrz nie jest zbyt przyjemne, trzeba podnieść oczy swoje ku górze. I z wiarą spojrzeć na to, jaki jest Bóg i co robi, do czego nas powołuje i jak wielkim duchowym błogosławieństwem nas obdarzył. I niech Bóg wzmacnia naszą wiarę. Niech Bóg daje nam oczy szeroko otwarte na Jego chwałę. Niech Bóg wzmacnia to postrzeganie, to, które miał Paweł, bo przecież on wszystko zniósł. Dlatego, że w swoim sercu powiedział, że żadne doświadczenie tego czasu, najgorsze, nie ma porównania do przyszłej chwały, która nam się ma objawić. On nawet powiedział, że niewielki ucisk i niewielka próba dzisiaj daje niezwykłą wielkość, ilość tej chwały w przyszłym życiu. Trzeba wiary. Niech Bóg daje nam wiarę. Bóg jest wierny i Bóg jest dobry. Gdyby Bóg otworzył nasze oczy, żebyśmy mogli zobaczyć, ile tak naprawdę należy się ludzkości, to zamiast narzekać, byśmy powiedzieli po prostu dziękuję Ci, że jesteś tak łaskawy, jak jesteś. Że pomimo, że na nic nie zasługujemy, pomimo tego, że jesteśmy źli i wikłamy się w kłamstwach, złodziejstwach, morderstwach i we wszystkim złu, to jednak wciąż Twoje słońce świeci. To jednak wciąż Twój deszcz pada. To jednak wciąż mamy siew i jednak wciąż mamy żniwo. Bo jesteś łaskawy, nasz Boże. Powstańmy do modlitwy.